Nie. Jest włączony? Nie. Szanowny Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za to piękne wprowadzenie, za ten piękny śpiew anielski. Przypomniała mi się taka historia z dawnej, którejś tam pielgrzymek w latach 90. jeszcze, kiedy spaliśmy w kościele, bo było tak potwornie ciepło jak dzisiaj. I były takie dwie siostry, które pięknie grały i śpiewały. Ja przysnąłem w tym kościele, po czym się obudziłem i słyszałem tylko ich śpiew. I widziałem piękne sklepienie tego kościoła. I naprawdę byłem kompletnie zdezorientowany, gdzie ja jestem. Bardziej byłem w niebie niż na ziemi, a to było piękne doświadczenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję też za to, że mogę tutaj kawałek z wami iść. Chciałbym powiedzieć dzisiaj taką konferencję, jakby dopełnienie, uzupełnienie, spojrzenie trochę z innej perspektywy na to, co, o czym mówiliśmy w ubiegłym roku. Część z was, która była w ubiegłym roku, też pewnie dzisiaj pielgrzymuje. A więc chciałbym powiedzieć o rozeznaniu powołania. Ale nie tylko w takim kontekście, wiecie, rozeznaniu powołania jako takiej drogi życiowej, że podejmuję decyzję teraz na całe moje życie, taki wybór drogi życiowej, ale również w kontekście rozeznania tego, co należy do mnie, w tym, co czynię, czym jestem, kim jestem dzisiaj. Ktoś jest mężem jednej żony od 10 lat, czy 15, czy 20, to oczywiście zadania, które stały przed nim albo żoną jednego męża. To zadania, które stały przed nią, przed nim, teraz się trochę zmieniają, trochę się modyfikują. Co innego jest istotne, ważne, choć to, co pierwotne, zostaje równie ważne, ale tu i teraz stają przed nami nowe wyzwania, nowe zadania, którym w jakiś sposób trzeba sprostać. Więc to rozeznanie powołania dotyczy nie tylko takiego właśnie rozeznania na przyszłość, wyboru drogi życiowej, ale właśnie tego, co należy do mnie tu i teraz. Taki wielki święty średniowieczny, znany pewnie wszystkim, Tomasz z Akwinu, mawiał tak: jeśli masz podjąć ważną decyzję, taką, która ma naprawdę istotne znaczenie w twoim życiu, to zrób trzy rzeczy. Najpierw dobrze się wyśpij, wypocznij, żeby umysł był właśnie wypoczęty, świeży. Potem zjedz dobry obiad. No i się wykąp w ciepłej wodzie. Niektórzy dodają jeszcze do tego lampkę wina. To też jest dobry pomysł, ale bez przesady. Natomiast chodzi o pewne wyciszenie. Pamiętam też taką pielgrzymkę, tam też w latach 90., kiedy szliśmy. Były takie suche lata jak teraz. I gdzieś tam w okolicach Bełchatowa gospodarz nas przyjął do siebie, do domu. Nas było wtedy 7 porządkowych. Przyjął nas do siebie, do domu i mówi: słuchajcie panowie, to bardzo was proszę, jest bardzo niski poziom wód gruntowych. Jak będziecie nabierali wodę ze studni, to bardzo delikatnie upuszczajcie wiadro, bo inaczej woda się zmąci i nie będziecie mieli do picia ani wy, ani zwierzęta, ani nikt inny. No oczywiście jeden z kolegów przechodził, pach, trącił wiadro, spadło na dół i koniec zabawy. Ale chodzi o to, że dobrze widać tylko w czystej wodzie, w spokojnej wodzie, kiedy wszystkie zawirowania gdzieś tam opadają i wtedy rzeczywiście woda jest przejrzysta i można spokojnie dostrzec to, co w tej wodzie się znajduje. Natomiast kiedy jest jakiś chaos ogromny, kiedy jest jakiś taki mętlik, zabieganie, to trudno cokolwiek osiągnąć, cokolwiek dostrzec. Więc jak rozeznać swoje powołanie? Myślę, że ważne są cztery rzeczy, o których za chwilę powiem, cztery takie punkty, ale zanim, to jeszcze spójrzmy na to w taki sposób. Dwa takie podstawowe założenia, które musimy przyjąć, jak takie aksjomaty, na których będziemy budowali dalej nasze rozumowanie. Po pierwsze, to, że każdy z nas, zobaczcie, otrzymał od Pana Boga ogromnie wiele talentów. Ogromnie otrzymał taką niepowtarzalną wyjątkowość. Każdy z nas jest człowiekiem, ale każdy z nas realizuje to człowieczeństwo na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. ze swoją jedyną niepowtarzalną wrażliwością, ze swoim jedynym niepowtarzalnym patrzeniem na świat. I to jest pierwsza rzecz, która jest absolutnie wyjątkowa. Każdy z nas jest niepowtarzalny, jest jedyny w swoim rodzaju. I każdego z nas Pan Bóg takimi uczynił. Oczywiście zapraszając do tego naszych wspaniałych rodziców, niech im Pan Bóg za to błogosławi. Ale to jest zaproszenie od Pana Boga do tego, by powstawało nowe życie, w czym my ludzie jesteśmy przez Pana Boga do tego zaproszeni. Ale to Bóg daje niepowtarzalne istnienie twojej duszy. Duszy nieśmiertelnej, absolutnie jedynej, która z tym oto ciałem się łączy i tworzy człowieka, tworzy osobę ludzką. To jest pierwsza rzecz. Każdy z nas jest absolutnie niepowtarzalny i Pan Bóg, dając nam, każdemu z nas takie istnienie, mówi: słuchaj, daję ci to, co tobie daję, to jest twoje, absolutnie wyjątkowe i zapraszam cię do współpracy, żeby z tego, co ci dałem, utkać coś fantastycznego, coś pięknego, coś spełnionego, coś absolutnego. Więc daje nam pewien zalążek, daje nam początek, ale traktując nas absolutnie pięknie i poważnie, zaprasza nas do współpracy. On za nas wszystkiego nie załatwi, ale też zawsze nam towarzyszy i zawsze nam pomaga. To nie jest tak, że Pan Bóg czyni nas zupełnie bezwolnymi i wszystko się spełnia tam zgodnie z Jego wolą, to absolutnie pewne. Natomiast my nie mamy w tym żadnego udziału. Nie, Pan Bóg nas zaprasza do współpracy. To jest pierwsze podstawowe założenie, które musimy przyjąć. Taki aksjomat wiary, który musimy przyjąć. Pan Bóg zaprasza ciebie, dając tobie wyjątkowe istnienie, do współpracy, żeby z tego istnienia tkać coś absolutnie pięknego, co w Jego świetle, w spotkaniu z Nim jest możliwe. I druga rzecz, zobaczcie, pamiętam, że o tym też mówiliśmy w ubiegłym roku. Bardzo często mówimy tak, widząc jakiegoś dobrego lekarza, dobrego nauczyciela, dobrego księdza, mówimy: to jest lekarz z powołania, to jest nauczyciel z powołania. To znaczy, że on w taki sposób spełnia tę swoją funkcję, że widać, że on jest absolutnie w tym szczęśliwy, co nie znaczy, że nie jest to trudne, że nie jest to właśnie, że nie ma z tym pewnych trudności. Absolutnie nie. Ale widać, że ten człowiek, spełniając swoją posługę, swoją funkcję, jest szczęśliwy. I ja myślę, wiecie, to też trzeba sobie jasno uzmysłowić, że Pan Bóg powołuje nas do szczęścia. Ale to nie znaczy, że to szczęście jest zagwarantowane tylko tam w przyszłości, w tym życiu wiecznym. Pan Bóg powołuje nas do szczęścia również tu, w tym naszym życiu doczesnym. Tylko teraz pytanie, jak my rozumiemy to szczęście. To oczywiście nie ma nic wspólnego z jakimś hedonizmem, z takim płytkim sięganiem po jakieś tam przyjemności, które trwają tylko przez chwilę i potem znikają i zostaje frustracja, pustka i niespełnienie. Ale szczęście, do którego powołuje nas Pan Bóg, również tu, w tym życiu doczesnym, to jest właśnie to poczucie spełnienia, poczucie, takie doświadczenie, że tak, to jest moje miejsce. To co prawda popełniam błędy, zdarza mi się upaść, jasne, ale mam poczucie satysfakcji, co nie znaczy, że jest łatwo. Bo tak mi się przyszło mi do głowy, tak jak teraz na pielgrzymce, zobaczcie. To nie jest takie proste, że przewodnik mówi: jutro msza święta nie o 5:30, a o 6:00. I wszyscy się cieszą. Choć wstać na 6:00 rano w środku wakacji to jest ogromne wyzwanie. O to właśnie chodzi, że Pan Bóg powołuje nas do szczęścia, tutaj również tego szczęścia doczesnego, ale tym szczęściem jest właśnie takie poczucie spełnienia, takie doświadczenie, że moje życie ma sens, że to jest wartościowe, że ja się tym cieszę. To są dwa podstawowe założenia, które, takie aksjomaty wiary, które chciałbym, żebyśmy sobie mocno uzmysłowili. To, że każdego z nas Pan Bóg czyni absolutnie wyjątkowym, obdarzając niezwykłą ilością talentów, które ujawniać się będą w trakcie naszego życia. I zaprasza nas do współpracy, A druga rzecz to to, że jesteśmy powołani do szczęścia, również do tego szczęścia doczesnego, tu, w tym świecie, w tym życiu, które jest nam dane. I teraz co zrobić, żeby takie poczucie satysfakcji, sensowności swojego życia, takiego poczucia wartości, spełnienia, czyli właśnie szczęścia, żeby mieć tu na ziemi, żeby rozeznać to, co do mnie należy tu i teraz. No tak jak powiedzieliśmy na początku, potrzeba pewnego spokoju. I pierwsza rzecz, która jest nam niezwykle potrzebna, to najzwyczajniej w świecie, skoro Pan Bóg zaprasza nas do współpracy, to potrzeba nam Jego podpowiedzi. Potrzeba nam światła z góry, nie inaczej. Potrzeba nam światła z góry. Zobaczcie, pamiętacie tę scenę, kiedy Pan Jezus, czytaliśmy to chyba 3 tygodnie albo 4 tygodnie temu w niedzielnej Ewangelii, kiedy Pan Jezus zaprosił, Pan Jezus poszedł do domu Marii i Marty, no to tam też do domu Łazarza oczywiście, chociaż Łukasz o tym nie wspomina w tym momencie, ale wiemy, że Łazarz to był brat Marii i Marty. I pamiętacie tę scenę, kiedy Maria siedziała u stóp Jezusa, a Marta zasuwała, żeby wszystkich ładnie podjąć. Tak, ksiądz Łukasz coś... Aha, zmiana mikrofonu. Więc Marta, zobaczcie, Łukasz oczywiście o tym nie pisze wprost, ale możemy domniemywać, że Jezus bardzo intensywnie pracując nad formacją swoich uczniów, nie poszedł do domu Marii i Marty sam, ale poszedł ze swoimi uczniami. I teraz wyobraźcie sobie, że popołudniem przychodzi do was do domu 13 chłopa na kolację. Ni stąd, ni zowąd. I teraz trudno się dziwić Marcie, że w pewnym momencie Marta, kiedy zasuwa wokół różnych tam obowiązków, żeby dobrze ich podjąć, Maria usiadła u stóp Jezusa i słucha słów, to Marta się wreszcie zirytowała i przychodzi do Jezusa i pięknie Łukasz mówi, zatrzymała się przy Jezusie i wyrzuciła właśnie to swoje zdenerwowanie. Ale kluczowe w tej Ewangelii jest właśnie to. Marta zatrzymała się przy Jezusie. Żeby zrozumieć sens swojego życia, sens swoich obowiązków, wartości, to trzeba nam światła z góry, czyli tego, co zrobiła Marta w tym swoim chaosie, zabieganiu, w dobrych przecież obowiązkach, ale żeby te obowiązki nas nie przerosły, żebyśmy widzieli ich sens dla naszego życia, trzeba zatrzymać się przy Jezusie. I teraz na czym polega to zatrzymanie przy Jezusie? Po pierwsze, żeby rozeznać nasze powołanie i nasze zadania tu i teraz, potrzeba nam po prostu łaski uświęcającej. Łaski uświęcającej. Tego nieustannego zabiegania o to, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Czym jest łaska uświęcająca? Takie dwie metafory. Jedna od świętego Tomasza z Akwinu, a jedna taka bardziej współczesna. Otóż zobaczcie, każdy z nas potrafi sobie wyobrazić sztabę metalu, taką metalową sztabę, mocną, twardą, zimną, dość sztywną. I ona ma pewne właściwości. Ale teraz, kiedy tę sztabę włożymy do ognia, rozgrzejemy do czerwoności, to sztaba zostanie tym samym, czym była. Dalej będzie metalową sztabą, niczym więcej. Ale rozgrzana od środka, od wewnątrz i od zewnątrz, nabierze nowych właściwości. Stanie się giętka, będzie można ją formować, będzie mogła podejmować różne inne, będzie mogła pełnić różne inne funkcje. Po prostu zostanie tą samą sztabą, ale z innymi, większymi możliwościami. I tym jest, tak działa łaska uświęcająca, to znaczy ona nie czyni nas nad ludźmi. Dalej jesteśmy tymi samymi ludźmi, ale dzięki łasce uświęcającej widzimy więcej, nabieramy innych możliwości, innych zdolności. Łaska uświęcająca nie jest czymś, co działa tylko z zewnątrz. Mówiliśmy na pewno o tym, pamiętam, w ubiegłym roku. Ale wyobraźmy sobie taką inną metaforę, inną może analogię bardziej tego, jak działa łaska uświęcająca. Otóż, zobaczcie, wchodzimy do kościoła, gdzie stoi taki bardzo zniszczony, średniowieczny ołtarz, drewniany. I teraz chcemy go odnowić. Jak odnowić ten ołtarz? Można przystąpić do tego w sposób zupełnie nieprofesjonalny. Znaczy, bierzemy ten ołtarz i pokrywamy go nową farbą, nową polichromią. Na to, co jest, kładziemy nową polichromię. I niektórzy tak sobie wyobrażają, że tak działa właśnie łaska uświęcająca. Że nas tak z zewnątrz pokrywa jakąś nową szatą, nową barwą, może czystą, ale w środku wszystko zostaje niezmienione. To równie dobrze, zobaczcie, moglibyśmy przyjść teraz na nocleg, zdjąć te rzeczy z nas, które w ciągu dnia się nieco od tego ciepła sfatygowały i ubrać świeże ubranie, bez prysznica. A nie byłoby najlepsze rozwiązanie. Więc żeby dobrze ten ołtarz odnowić, potrzeba nam takiego działania, że najpierw zdejmujemy tę polichromię, która była, starą, zniszczoną. Wtedy traktujemy ten środek, ten ołtarz takim specjalnym środkiem, który sprawia, że to, co jest w środku, te wszystkie insekty, korniki, inne rzeczy, które tam się przez lata dostały, zostają wywabione, wyrzucone stamtąd. To drewno jest odnowione jakby od środka i wtedy dopiero na to odnowione od środka drewno kładziemy świeżą, nową, piękną polichromię. I tak właśnie działa łaska uświęcająca. Jak mówi święty Paweł, ona czyni z nas kainektizis, czyli nowe stworzenie, kogoś zupełnie innego od środka odnowionego, zmienionego od środka, nie tylko z zewnątrz. I to nam pozwala wtedy, kiedy jesteśmy tak odnowieni, tak zmienieni, spojrzeć czy widzieć zupełnie inaczej. Nabieramy przekonania dzięki temu doświadczeniu Bożej łaski, że jesteśmy zupełnie kimś innym. To jest takie wewnętrzne światło, które pozwala nam nabierać takiej siły, odwagi do tego, kim my jesteśmy i co stoi przed nami. I to jest pierwszy warunek, które pozwoli nam widzieć jaśniej, pełniej to, co stoi przed nami, jakie jest zadanie przed nami, żeby osiągnąć satysfakcję z naszego życia, pełnię naszego życia. Łaska uświęcająca. Łaska, która podnosi ludzką naturę, która udoskonala ludzką naturę, nie znosi jej absolutnie, ale podnosi i udoskonala ludzką naturę, to kim my jesteśmy. Druga rzecz, która jest nam niezwykle potrzebna do tego, żebyśmy widzieli nasze miejsce w życiu tu i teraz, albo rozeznanie naszego powołania w kontekście szerszej drogi, wyboru drogi życiowej, to potrzebna jest nam po prostu, to znowu będzie oczywista oczywistość, ale potrzebna jest nam łaska wiary. Łaska wiary. Wiara rozszerza możliwości naszego rozumu. Dzięki wierze wiemy, widzimy więcej. Postrzegamy dużo więcej. Tylko jest jeden warunek z tej wiary, która jest nam, żebyśmy mogli korzystać z tej łaski wiary w pełni. I myślę, że to dzisiaj jest nam szczególnie potrzebne. Bo zobaczcie, żyjemy w takim świecie, w takiej kulturze dzisiaj, która sprawia, że my często przyjmujemy takie przekonanie, że wiara to jest taki prywatny twoja prywatna sprawa. I trochę się wstydzimy naszej wiary. Ja wiem, jak to jest w różnych środowiskach. Czasami jak prowadzę rekolekcje w różnych parafiach, to mówię tak, że to, co wy usłyszycie o Kościele i o księżach w swoich środowiskach pracy, to chwała Bogu do mnie nie dociera, albo dociera w 10%, bo bym się zupełnie załamał. Nie? To tak jest, że dzisiaj wiara jest absolutnie wyśmiewana. I zwłaszcza ludzie młodzi nabierają takiego przekonania, że wiara jest czymś, czego lepiej nie pokazywać światu, trochę się zawstydzić, schować się z tą wiarą. I ja myślę, że jeśli damy się zegnać do takiego narożnika, gdzie każą nam nawet opuścić gardę i nie wolno nam już nic powiedzieć, to tak rozumiana wiara zupełnie nie przyniesie światła w naszym życiu. Jest taka pokusa, tu posłużę się takim fragmentem z Ewangelii, kiedy Pan Jezus nauczał tłum ludzi. Jak się potem dowiadujemy, jak pisze o tym Łukasz, tam było 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I w pewnym momencie przychodzi do niego Filip, jeden z apostołów, i mówi: Panie Jezu, zobacz, oni tu są z Tobą cały dzień, są już zmęczeni, są z daleka, mają jeszcze poligon do przejścia, więc już przestań gadać, tylko wyślij ich do domu, bo nie mają co jeść i jeszcze padną w drodze. I Pan Jezus patrzy wtedy na Filipa i mówi: Filip, to wydajcie im jeść. I Filip zdębiał, mówi: ale jak, Panie, co, skąd my mamy tu wziąć? To 200 denarów nie starczy, żeby każdy z nich mógł zjeść choć trochę. 200 denarów to jest 200 dniówek, czyli trzeba 200 dni pracować, żeby każdy dostał choć kawałek chleba, żeby go przy życiu podtrzymać. No i nagle wtedy pojawia się Andrzej, kolejny z apostołów, który mówi rzecz zupełnie odstającą, nieprzystającą do tej rzeczywistości, o której mówi tutaj Filip i Pan Jezus. 5000 chłopa, nie licząc kobiet i dzieci. A przychodzi Andrzej i mówi: Panie, jest tu chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby. Ale potem Andrzej patrzy na ten wielki tłum i się zawstydził. Mówi: ale cóż to znaczy dla tak wielu? 5 chlebów dla 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Ja myślę, znowu zobaczcie, że to jest taki piękny obraz tego, jak, w jakiej sytuacji my, ludzie wierzący, możemy znajdować się dzisiaj. Że moja wiara wydaje mi się tak znikoma, tak nienikła, tak maleńka wobec niewiary świata, jak te 5 bochenków dla 5000. I rodzi się taka pokusa, którą wyraził zresztą święty Andrzej apostoł: cóż to jest dla tak wielu? Lepiej się z tym schować, nie pokazywać światu, zawstydzić, wejść do swojej izdebki, tam może tam wierzyć troszkę, tak nie, ale potem już w świecie społecznym, w życiu społecznym, codzienności nie bardzo. Ale co robi Pan Jezus? Zobaczcie, Jezus patrzy na Andrzeja z podziwem i mówi: przyprowadźcie tu tego chłopca. I kiedy przyprowadzono tego chłopca, to 5 chlebów i 2 ryby wystarczyły w rękach Jezusa, żeby nakarmić ten wielki tłum. Moja wiara, choć wydaje się tak znikoma wobec niewiary świata, w rękach Jezusa, jeśli będziemy naprawdę konsekwentni, będzie wystarczająca, żeby zmieniać otoczenie, mnie samego, moje otoczenie. Może nie zdarzy się to tak spektakularnie z dnia na dzień, ale właśnie ta konsekwencja wiary pozwoli mi rozeznawać, co jest moim zadaniem. O ile się nie zawstydzę, nie wycofam, nie powiem, że tu tak, tu jestem wierzący, a tam już może mniej, bo trudno. Myślę, że łaska wiary i konsekwencja tej łaski wiary to jest niezwykle potrzebna rzecz, żebyśmy widzieli w świetle wiary swoje życie i sens tego życia. Wtedy człowiek jest naprawdę, jak to zawsze mawiano, ukontentowany. Trzecia rzecz, która jest nam potrzebna do tego, żeby dobrze widzieć swoje życie, rozeznawać swoje powołanie, to, jak powiedziałem na początku, oczywiście światło z góry. A jeśli światło z góry, to uwaga, rzecz znowu prosta, katechizmowa: dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego. Jest ich, jak wszyscy wiemy, 17. I cisza.
Ja jestem pierwszy.
Ja czekam na jakiś sprzeciw, a tu wszyscy słuchają. Nikt nie podnosi ręki. Jest jedna ręka w górze. Droga, o, dobrze.
Nie,
tak trochę, żeby ożywić. 7 darów Ducha Świętego. Nie będziemy ich oczywiście tu wymieniali, ale chcę powiedzieć o zasadzie ich działania, bo to jest niezwykle ważne. Kiedy działamy podług cnót, a za chwilę jeszcze o nich trochę, to działamy w taki sposób, że zasadą mojego działania jest rozum, który Pan Bóg mi dał. Jest piękne narzędzie, które stanowi, oczywiście w uzupełnieniu z wolą i z emocjami, uczuciami, to stanowi nasze człowieczeństwo, ale działam według mojego rozumu. Natomiast korzystając z darów Ducha Świętego, tą zasadą działającą, tym, któremu się poddaje i który działa w moim życiu, jest Duch Święty. Co nie znaczy, że moja wolność się skończyła. Absolutnie nie. Szukali ojcowie, teolodzy duchowości, różnych metafor, które by oddały właśnie to działanie Ducha Świętego. Myślę, że jedną z najpiękniejszych, choć jak każda analogia, to może bardziej analogia, jak każda analogia trochę kuleje, To jednak zobaczcie, jest taka fajna analogia, którą zastosował Galigula Grange, francuski teolog, który mówi tak, że gdy działamy według cnót, według zasad naszego rozumu, co jest potrzebne, ważne, od czego się nigdy nie dyspensujemy, to działamy tak, jakbyśmy płynęli łodzią przez morze, wiosłując wiosłami właśnie. Czyli posuwamy się własną mocą, własną siłą i wiosłujemy pod te fale. Natomiast kiedy działamy pod wpływem, pod natchnieniem darów Ducha Świętego, to działamy tak, jak płyniemy, tak jakbyśmy byli pod żaglami. Żagle to są właśnie te dary Ducha Świętego. A jego tchnienia to jest wiatr, który te żagle, nie wiem czy takie słowo, to chyba jest takie słowo polskie, nie? Wydyma. Czyli takie, one stają się właśnie takie, no właśnie, one są pełne tego tchnienia. I wtedy płyniemy. Płyniemy dużo szybciej, dużo łatwiej. Ale czy to zwalnia nas z odpowiedzialności? Czy Duch Święty zabiera nam wolność i już nie ma tam nas? Absolutnie nie. Bo kto siedzi, zobaczcie, u steru na tej łodzi? Kto prowadzi ster? My. Moja wolna wola, moja decyzja, że ja chcę, ja proszę, ja jestem otwarty na te natchnienia Ducha Świętego. Na to, że On daje mi swoje dary, czyli te żagle, i napełnia je swoim tchnieniem, dzięki czemu mogę płynąć łatwiej i szybciej. I mogę rozeznawać łatwiej i szybciej w tym świetle z góry. W tym świetle, które jest dane od Niego. Nie dar mądrości, rozumu, rady, męstwa i tak dalej. To jest trzecia rzecz. Więc łaska uświęcająca, stąd to ciągłe zabieganie nas, żebyśmy byli w stanie łaski uświęcającej. To jest mniej więcej tak, zobaczcie, jak porównanie człowieka, który działa w stanie łaski uświęcającej, a tego, który pozbawia się łaski przez grzech, to tak jakbym poszedł do orkiestry i chciał grać, wyłączywszy słuchanie moich kompanów w tej orkiestrze. Mam zdolność, jestem uzdolniony do tego, żeby grać, czyli jestem uzdolniony do tego, żeby działać pod wpływem łaski uświęcającej, ale zakładam sobie słuchawki i w ogóle nie słucham moich kompanów w orkiestrze czy w chórze, czyli zupełnie się z nimi nie zgrywam. Pozbawiam się słuchu, jeśli pozbawiam się właśnie łaski uświęcającej. Stąd to ciągła troska, żeby w stanie łaski uświęcającej być, a mamy możliwości ogromnie wiele, zawsze konfesjonał i zawsze doświadczenie Bożego miłosierdzia. Po drugie, to jest właśnie łaska wiary, która rozszerza nam perspektywy. Problem tylko, żeby ta wiara była konsekwentna, nie tylko we fragmentach mojego życia, ale była konsekwentna. Nawet wtedy, kiedy wymaga to ogromnego poświęcenia, ogromnego trudu. Po trzecie, potrzeba nam darów Ducha Świętego, czyli tych żagli, które On napełnia swoim tchnieniem. I po czwarte wreszcie, ponieważ nasze życie duchowe trochę tak jak organizm. Wszystkie organy są potrzebne, żeby normalnie dobrze funkcjonować. Tak samo w naszym życiu duchowym, bez łaski uświęcającej ani krok do przodu, ale znowu, tak jak powiedzieliśmy na początku, Pan Bóg nas zaprasza do współpracy. A więc ta część, która jest po naszej stronie, to praktykowanie czegoś, co dzisiaj bardzo często jest zapomniane, wyśmiane, zwyczajne w świecie, praktykowanie cnót. Praktykowanie cnót. Mamy cztery cnoty kardynalne, znamy je doskonale z katechizmu. Cztery cnoty kardynalne. To są teologalne. Roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. I tak pokrótce tylko, żeby nie przeciągać. Jak one działają? Zobaczcie, one są. To jest to działanie po mojej stronie. Oczywiście, że na antypodach grzechu jest łaska uświęcająca, tylko ona uwalnia mnie z grzechu i jego konsekwencji. Ale żeby łatwiej, dłużej trwać w łasce uświęcającej, potrzeba mi pewnych sprawności. A te sprawności w wyborze dobra to właśnie cnoty. I zobaczcie, taka sprawiedliwość. Czym jest sprawiedliwość? A możemy ją dzielić na różne: sprawiedliwość rozdzielczą, spółdzielczą i tak dalej. Ale najzwyczajniej w świecie sprawiedliwość to oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy. Oddać każdemu tego, co mu się słusznie należy. I teraz zobaczcie, co się słusznie należy Bogu. Bogu słusznie należy się cześć, dlatego że jest Bogiem. Święty Tomasz mówi, że religijność to jest pokrewna cnoty sprawiedliwości, nie żadna łaska, którą my dajemy Bogu, ale to jest pokrewna cnoty sprawiedliwości. Ze sprawiedliwości Bogu należy się cześć. I zobaczcie, jeśli człowiek pierwsze miejsce w swoim życiu daje Bogu, to tak jak mówi święty Augustyn, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim, na właściwym miejscu. To jest sprawiedliwość. Oddać każdemu to, co mu się słusznie należy. Co należy się słusznie każdemu człowiekowi? Szacunek na zdrowie. Każdemu człowiekowi słusznie należy się szacunek. Więc jeśli ja staram się szanować godność każdego człowieka, niezależnie od tego, czy go lubię, czy nie lubię, kim on tam jest w życiu, to nie ma w moim sercu miejsca na nienawiść. A jeśli nie ma miejsca na nienawiść, to jest pokój. I znowu to pomaga nam w normalnym rozeznaniu tego, co należy do moich zadań, co jest moją powinnością, co jest moim celem tu i teraz. To jest pierwsza z cnót. Wszystkie te cnoty zwane kardynalnymi są zwane kardynalnymi, dlatego że kardio to po prostu zawias. Na tym zawiasie opiera się całe życie moralne człowieka. Wsparte oczywiście łaskami Ducha Świętego i tak dalej. Darami Ducha Świętego, łaską święcającą. Ale to jest moje też działanie po mojej stronie. Sprawiedliwość. Druga z cnót to umiarkowanie. Umiarkowanie. Czyli temperancja, krótko mówiąc. Ładna łacińska nazwa, która mówi nam, że trzeba temperować swoje pożądliwości. Chce mi się tego czy tamtego, i pewnie nie jest to nic złego. Bokiem spróbujcie, bracie. Bo teraz na tym bruku. O tak. Czyli temperowanie moich pożądliwości. To pewnie, że pojawiają się pożądliwości. I one same w sobie nie są pewnie niczym złym. Tylko pytanie, czy one są mi rzeczywiście, czy realizacja tych pożądliwości jest teraz mi rzeczywiście potrzebna. Teraz zobaczcie, jeśli ja nie nauczę się dzisiaj temperować moich pożądliwości, które się we mnie z natury pojawiają. Jeśli ja nie nauczę się podporządkowywać ich pod zasady rozumu, to ostatecznie stanie się tak, że nie ja będę panem moich pożądliwości, ale te pożądliwości staną się panem mnie samego. I stracę wolność, najzwyczajniej w świecie. Jeśli ktoś chce być, nie wiem, mężem jednej żony, no to dzisiaj musi się uczyć, jak jest młodym człowiekiem, temperować, porządkować swoje pożądliwości różnego rodzaju, żeby potem być rzeczywiście kimś, kto w różnych sytuacjach będzie umiał nad sobą panować. Będzie panem siebie, a nie będzie poddany czy zniewolony przez pożądliwości. Trzecia z cnót to roztropność. Roztropność, czyli też takie roztropienie właściwych środków, które prowadzą do celu. Wybieram sobie jakiś cel, ale po drodze, ten cel nie jest tak łatwo osiągalny, po drodze trzeba dobierać różne środki, żeby ten cel osiągnąć. I teraz te środki, oczywiście cel nie uświęca środków, środki też muszą być dobre. Jakie to mają być środki, żeby były dobre, żeby były efektywne, skuteczne? To jest właśnie cnota roztropności. I wreszcie ostatnia z tych czterech cnót to jest cnota męstwa. Co nie znaczy, że ona przynależy tylko mężczyznom. Broń Boże, znamy przecież i często posługujemy się takim sformułowaniem mężne niewiasty czy mężna niewiasta. O co chodzi z tą cnotą męstwa? Ja myślę, że dzisiaj w ogóle mamy z tą cnotą trochę większy problem. Może panowie się na mnie trochę sprzeciwią się wobec tego, może nie tyle obrażą, ile się sprzeciwią, ale jeśli tak, to dobrze, to ja proszę o dyskusję, bo o co mi chodzi? Mam czasami takie przekonanie, że wśród młodych chłopaków dzisiaj, młodych mężczyzn, pojawia się taka filozofia życia, że jeśli ja mam podjąć się jakiegoś zadania, co do którego mam jakiś choćby cień wątpliwości, że nie uda mi się osiągnąć celu i tego zadania zrealizować, to lepiej się go nie podejmować. Bo porażka jest nie do przyjęcia. Porażka jest czymś, co mnie tam zupełnie zdeprecjonuje, wbije w parkiet i nie poradzę sobie. Tymczasem nic bardziej mylnego. Porażka również wpisana jest w budowanie człowieczeństwa. Tak zawsze myślałem o pielgrzymce w takich kategoriach, zobaczcie, że doświadczenie spotkania z Matką Bożą na Jasnej Górze, jakość tego doświadczenia zależy w ogromnej mierze od jakości naszego pielgrzymowania. Jeśli będziemy pielgrzymowali dobrze, mądrze, roztropnie, wykorzystując każdą chwilę naszego pielgrzymowania z otwartym sercem, to dobrze przygotujemy nasze serca na spotkanie z Matką Bożą. A to pokazuje, natomiast właśnie, uwaga, lewa wolna. Natomiast jeśli zmarnujemy czas naszego pielgrzymowania, on przepłynie, przeleci. Jeszcze jedno auto, uwaga, jeszcze jedno auto. Brzmi zachęcająco. Jeśli zmarnuję czas tego pielgrzymowania, to spotkanie z Matką Bożą na Jasnej Górze może okazać się mało efektywne, mało takie radosne. To pokazuje, że nie sukces nas, niekoniecznie i nie tylko sukces nas zmienia, ile wysiłek, jaki podejmujemy, żeby ten sukces osiągnąć, trud, który w to wkładamy. I do tego właśnie jest nam potrzebna cnota męstwa. Po drodze do celu, które wybieramy, znajduje się mnóstwo trudności, a męstwo polega na tym, żeby po pierwsze nie przerazić się tych trudności, nie schować głowy w piasek, nie uciec, ale być konsekwentnym i wziąć te trudności, jak to się mówi, na klatę, z Bożą pomocą, z Bożą łaską. Nawet jeśli raz, drugi, piąty, dziesiąty nam się nie uda, to sama walka już nas zmienia, jak w Legii cudzoziemskiej. Idź albo padnij. Tam maszeruj albo giń, tak. Ale chodzi o to, że kto podejmuje wysiłek, ten ciągle jest w grze. To jest to. I teraz cnota męstwa właśnie pomaga nam brać te trudności na klatę i z nimi sobie radzić, walczyć z nimi, pokonywać je. Nie zrażać się tym, że nie tak szybko osiągamy sukces i cel. Dzisiaj żyjemy w świecie, kiedy wszystko musi być natychmiast, zaraz, już. I to nas też trochę, tak, to nas też trochę rozpsuwa. Tymczasem o to, co wartościowe, co naprawdę sensowne, trzeba powalczyć. Do tego jest nam właśnie potrzebna cnota męstwa. I teraz zobaczcie, to wszystko, o czym mówiliśmy, stanowi jeden organizm. Wszystko jest równoważne w pewnym sensie, no bo oczywiście bez łaski uświęcającej ani krok do przodu, to tam nie ma dyskusji. Natomiast Pan Bóg nie załatwi wszystkiego za nas, tylko zaprasza nas do współpracy, dlatego ta praca nad tymi cnotami kardynalnymi po naszej stronie jest niezwykle ważna, niezwykle istotna. I jest ostatnie zdanie jeszcze, a propos tych cnót. One też są wszystkie połączone jak naczynia połączone. To znaczy, nie można być absolutnie sprawiedliwym, nie będąc w ogóle roztropnym i mężnym. Wszystkie te cnoty jakoś równolegle ze sobą współpracują. I oczywiście można być w jednym mocniejszy, w drugim trochę mniej mocnym, ale nie można zupełnie zaniedbać jedną z tych cnót kardynalnych. Teraz to wszystko stanowi jeden organizm, czyli łaska uświęcająca, łaska wiary, dary Ducha Świętego i nasza praca, czyli cnoty, stanowiąc, że mamy spokojny umysł, oświetlony łaską uświęcającą, oświetlony łaską wiary. Łatwiej nam wtedy naprawdę widzieć, co jest naszym zadaniem, co jest moim celem, co jest sensowne w moim życiu. Łatwiej nam widzieć wartość własnego życia i mieć po prostu takie poczucie dobrze spełnionego życia, dobrze spełnionego zadania, jakie nam często towarzyszy, zobaczcie, kiedy zrobimy coś naprawdę fajnego, coś dobrego. I teraz ostatnie zdanie w kontekście takiego powołania do kapłaństwa, takie świadectwo z mojej strony. jak to było u mnie, to już trudno w to uwierzyć, ale może nie będę o tym mówił, ale tak było. W każdym razie, jak byłem w szkole średniej, zastanawiałem się, co dalej, przed maturą. To był czas mniej więcej świąt Wielkiej Nocy i miałem wtedy taką myśl, która mnie mocno przeszyła. Nie wiem, czy tak będzie na końcu mojego życia, że będę miał taką łaskę od Pana Boga, że będę mógł spojrzeć wstecz na moje życie i po prostu powiedzieć tak, tak chciałem żyć. Chciałem wypełnić moje życie, ten czas, który jest mi dany czymś dla mnie osobiście, dla mojego człowieczeństwa, który jest inny od człowieczeństwa każdego innego człowieka, bo jest właśnie moje, żeby je wypełnić czymś dobrym, czymś sensownym, czymś, co naprawdę sprawi, że ja będę miał poczucie, tak, dobra, zdarzało mi się upaść, jasne, ale tak chciałem żyć. I takie doświadczenie satysfakcji. I wtedy Pan Bóg pokierował moje myśli właśnie w tę stronę, że jeśli tak, to spróbuj, pójdź do seminarium, zostań księdzem. I tylko powiem tak na zakończenie, poszedłem odebrać świadectwo maturalne. W drodze do domu ściąłem włosy, dość długie wtedy. Przyszedłem do domu prawie tak jak teraz, prawie łysy. Moja mama najpierw się bardzo zdziwiła, gdzie te włosy, a potem mówi, i co teraz, synku? I ja nic nie mówiłem wcześniej mojej mamie, absolutnie. Mówię tylko, wiesz, idę do seminarium. A moja mama ze stoickim spokojem, wiem, chcesz kawy? Pogadamy. Tak to mama pewnie widzi dużo więcej, niż nam się wydaje, że widzi. Tata również. Chwała Bogu za to, że oni są. Dobrze, dziękuję. Amen. Gdyby ktoś miał jakiś komentarz, pytanie czy cokolwiek, to zapraszamy tu do sitka.